Zacznę tak, jak Andrzej zaczął. Jestem Andrzej i też dawno tutaj nie byłem. Faktycznie, może nie aż tak dawno i tak często nie uczyszczałem jak ty. Mówisz, że od kilkunastu lat grupa mężczyzn świętego Józefa w Katowicach powstała 9 lat temu. Przez pewien czas byłem odpowiedzialny za tą grupę, więc tu przyjeżdżaliśmy czasami. I tak dobrze zbiera, tak? Okej, dzięki. Więc cieszę się, że tu jestem. I dziękuję za zaproszenie. Andrzejowi Lewkowi, ale też Centrum Formacji Pastoralnej, które organizuje ten tydzień. Jesteście w ramach tego tygodnia przygotowania na oblężenie na Jasnej Górze, na górze. Pierwszego dnia dr Magda Jóźwik mówiła właśnie o tym, że Kościół jest eklezja, że jest zwołaniem, i że to była jakby istota też jej przekazu. Drugiego dnia ksiądz Porosło mówił o Duchu Świętym w Kościele, że jest obecny w sakramentach, ale też na różne inne sposoby. Wczoraj siostra Joanna mówiła o biblijnych obrazach Kościoła. I jeszcze raz na nowo przypomniała o tym, że Kościół jest przede wszystkim zwołaniem. Jesteśmy tymi, których Pan Bóg, Chrystus wołał do siebie. A mi przyszedł taki niewdzięczny temat, czyli hierarchia. Jak zobaczyłem plakat, pomyślałem, podwójnie niewdzięczny temat. Pewnie widzieliście ten plakat, nie? Siedzi hierarcha na tronie. Temat może być kontrowersyjny, dla kogoś trudny, a dla wielu osób może być trudny. Postaramy się jakoś z tym zmierzyć. Wiem, że o 21 jest apel. Postaram się skończyć 15 minut przed 9, żeby mogły być pytania, bo pewnie tak coś przypuszczam, że mogą być odnośnie tego tematu. A trochę byłoby szkoda, gdybyście weszli na te spotkania z tymi samymi pytaniami, z którymi wyjdziecie. Jeżeli wyjdziecie z innymi pytaniami, to nie był zmarnowany czas. Jeżeli wyjdziecie z tymi samymi, no to szkoda czasu waszego. Hierarchia jest ważna, tak? I nie chodzi teraz mi ten obrazek na plakacie, ale no, w życiu codziennym, tak? Hierarchia jest ważna. Hierarchia spraw, tak? Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, jest taki sposób zarządzania zadaniami, matryca Eisenhowera, nie? Tam są rzeczy ważne i pilne, ważne i niepilne, one są najważniejsze najczęściej, ale pomijamy. Rzeczy są nieważne i pilne i nieważne i niepilne, na których warto odrzucić. Zhierarchizować sobie zadania. To jest bardzo pomocne w życiu. Hierarchia jest ważna. W Kościele hierarchia jest bardzo ważna i chodzi mi o hierarchię prawd. Są pewne prawdy, które mamy z objawienia. Jeżeli głosimy coś, nauczamy, wprowadzamy w swoje życie jakieś prawdy objawione bez powiązania z tą hierarchią prawd, to błądzimy. Bardzo często. Taki przykład może być na przykład mariologia bez powiązania z chrystologią. Może być taki kult maryjny i pomijamy w tym Chrystusa. Do wielu wypaczeń może dojść. Angelologia bez odniesienia do Boga. Nie? Oddajemy cześć aniołom, boimy się demonów, zapominamy o Bogu. Hierarchia jest ważna. I hierarchia w Kościele też jest ważna. Natomiast jest to temat trudny. Mieliśmy kiedyś takiego przyjaciela rodziny, już świętej pamięci, 6 lat temu zaginął w górach, i on lubił powtarzać, że opisu rzeczywistości nie powinno się zaczynać od patologii. Nie? Czyli opisujemy normę, ewentualnie później wspomnimy o tym, że no, zdarzają się pewne niedoróbki, przegięcia. Natomiast ja lubię też takie powiedzenie, że byka trzeba brać na rogi od początku. I okej, o pewnych trudnych rzeczach będziemy mówić w drugiej połowie mojego wystąpienia, natomiast wiedząc, jaki temat jest mi zadany, porozmawiałem ze znajomymi, księżmi, siostrami zakonnymi, świeckimi i zadawałem jedno pytanie. Z czym ci się kojarzy hierarchia? Nie będę teraz odpytywał was wszystkich, wielu was jest, to by zajęło dużo czasu, ale pomyślcie, z czym ci się kojarzy hierarchia? Odpowiedzi, które usłyszałem, były w takich, powiedzmy, że w takich dwóch nurtach. Część osób mówiła, hierarchia to jest władza, rygor, wojsko, przemoc. Część osób mówiła, to jest pewność, solidność, bezpieczeństwo, opieka. I podział nie był, wiecie, na, nie wiem, siostry mówiły bezpieczeństwo, opieka, a mężczyźni mówili, że to jest władza i... To nie był tak czytelny podział. Czasami się zdarzało, że ta sama osoba mówiła właśnie o tym, że przemoc i poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że ten podział wynikał tak naprawdę z tego, jakie te osoby miały doświadczenia kontaktu z hierarchią, z konkretną osobą, z reprezentantem kościoła hierarchicznego. Więc nie wiem, być może wam kojarzy się z czymś innym hierarchia. W którym nurcie się bardziej odnajdujesz, nie? W tym trudnym, czy w tym przekonaniu, że dzięki hierarchii możesz się czuć bezpiecznie. Tak? Ja jestem teologiem, teologowie mogą się czuć bezpiecznie dzięki hierarchii, tak? Bo teologowie badają różne dziwne rzeczy, ale jak na dogmatyce ksiądz Grzegorz, którego spotkacie na Jasnej Górze, tłumaczył, rola biskupa w relacji z teologiem jest taka, że biskup stoi na krawędzi, trzyma linę i po tej linie spuszcza teologa i teolog tam bada. Ale to biskup trzyma tą linę i on ją wyciągnie wtedy, kiedy jest niebezpieczeństwo. Więc ja jako teolog czuję się bezpiecznie. Dzięki hierarchii, między innymi. Pytanie, jak czujesz się ty? I to nie jest problem trudnego odbioru tego zagadnienia, tego nauczania o hierarchii, który się pojawił teraz, w XXI wieku. Teraz jest, wiadomo, każdy to jest self-made man, tak? Sami sobie zawdzięczamy wszystko. Nie chcemy być pouczani, nie chcemy być posłuszni, nie chcemy słuchać. To jest takie dobre pragnienie wolności. Natomiast to nie jest problem z odbiorem osób, którzy należą do hierarchii, nie jest współczesny wyłącznie. Jako przykład chcę podać fragment listu, który biskup Atanazy, święty, wyjątkowa postać, IV wiek, dawno temu, który pisze do pewnego mnicha. To był taki moment, być może część z was zna, biskup Atanazy swoje odcierpiał, był prawowierny i w związku z tym go w stolicy biskupiej przeganiali, później wracał, miał bardzo ciekawe życie, później go znowu przeganiali. Nie? I on widział, że szerzą się herezje, biskupami mogą zostać ludzie, którzy nie wyznają prawdziwej wiary, prawowiernej w jego ujęciu, w ujęciu Kościoła. No więc on zwraca się do swoich przyjaciół, których zna i zachęca ich, by objęli stolice biskupie różne. Jeden z jego przyjaciół, mnich Drakontios, odmawia. On mówi, nie, ja nie chcę być biskupem. Nie mamy tej korespondencji całej, ale mamy list, który święty Atanazy pisze do tego mnicha Drakontiosa. Skądinąd wiemy, że ten list pasterski odniósł skutek. W sensie takim, że czasami te listy biskupie, one naprawdę przynoszą dobre owoce. Dlatego, że na synodzie w Aleksandrii w 362 roku jest podpis biskupa Drakontiosa. To prawdopodobnie ten mnich, który najpierw nie chciał być biskupem. I biskup Atanazy pisze, jeśli zaś nie podoba ci się urządzenie kościoła i nie masz w zwyczaju traktować posługi biskupie jak służby, ale zdecydowałeś sobie mieć za nic to, co zostało ustanowione przez Zbawiciela, to błagam cię, nie myśl tak i nie słuchaj tak ci doradzających. Jest taka książka, wyszła kilka lat temu, tu w Krakowie wam wydał, właśnie listy świętego Atanazego. Mała książeczka. Pod tytuł jest Chrystus i jego Kościół. W ramach tego przygotowania do oblężenia na Jasnej Górze, w ramach przeżywania roku, gdzie zastanawiamy się nad Kościołem, warto sobie tą krótką książeczkę przeczytać. Czym jest Kościół według Atanazego? Co pisze do swoich znajomych? Jeśli nie masz zwyczaju traktować posługi biskupie jak służby. Atanazy uderza w punkt, co powoduje główny opór i powoduje od 2000 lat w naszych relacjach z hierarchią. Tu akurat wspomina biskupa, obrazu biskupa, ale tak naprawdę to się odnosi do każdego duchownego, że część osób odbiera to, że ta posługa nie jest służbą. To jest zaszczyt. Oczywiście Atanazy w tym liście do Drakontiosa zarzuca mu też inne rzeczy. A ty się boisz, a ty chcesz siedzieć tam właśnie w klasztorze, studiować Pismo Święte, karmisz się sam, ale innych nie chcesz karmić. On mu wjeżdża na poczucie winy, tak ewidentnie w tym liście. Skutecznie. A co więcej, wiedząc, że Drakontios wyżej sobie ceni stan mnisi niż właśnie zaszczyty, z czym się kojarzy bycie biskupem, przynajmniej tak Drakontiosowi, to Atanazy go przekonuje. Znamy przecież zarówno biskupów, którzy poszczą, jak i mnichów, którzy się obżerają. Znamy też biskupów, którzy nie piją wina i mnichów, którzy piją. Znamy biskupów, którzy czynią znaki, cuda, i mnichów, którzy ich nie czynią i tak dalej. Próbuję go przekonać. Słuchaj, podejmij to wyzwanie. Tak? Jesteś potrzebny Kościołowi. Ale źródłem, powodem napisania tego listu jest to, że Drakontios ma pewną wizję hierarchii, która być może była charakterystyczna dla mnichów tamtego czasu. Tak? Oni wybierali właśnie odejście z miasta, tak poza tymi strukturami kościoła hierarchicznego. Problem postrzegania hierarchii jest od początku. Początek mamy bardzo prosty, o tym było mówione, zwłaszcza wczoraj. Tak? Siostra Joanna mówiła o tym, że gdzieś początki kościoła sięgają Starego Testamentu, kahal, lud. Mówiono o tym, że właśnie jest eklezja z wołaniem. W pierwszym wykładzie słyszeliście o tak zwanych momentach eklozjotwórczych, tak? Tych momentach w historii, gdzie możemy powiedzieć, Chrystus zaczyna tworzyć Kościół. Tak? Jednym z takich momentów jest powołanie uczniów. On wybiera, woła inaczej niż nauczyciele, niż uczeni w piśmie, których ludzie sami szukali. I to uczeń wybierał mistrza. Tu mistrz wybiera. Ty będziesz moim uczniem. Później z tego grona uczniów wybiera 12. Czyli on tworzy jakąś strukturę. Początek, zalążek Kościoła. Po co ich gromadzi? Trochę o tym siostra Joanna wczoraj wspomniała. Ja dużo jeżdżę samochodem, więc miałem... Akurat w aucie słuchałem te trzy poprzednie wykłady. To tak różnie się słucha w aucie. Ale to zapamiętałem, że wczoraj to padło, że powołuje właśnie po to, by z nim byli. Tak? Przede wszystkim to jest, po to gromadzi uczniów. Po to zwołuje, po to jest eklezja, by być z nim i by on mógł ich posyłać. Ale to są te dwa cele. Po co Chrystus woła uczniów? By z nim być i by pozwolić się być posłanym. Do jakichś zadań, każdy dostaje inne. Różne posługi. Jezus daje konkretne zalecenia, bo już jest grono wybranych w jakiś sposób do konkretnych posług. I w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy taki fragment, w którym Jezus wyraźnie mówi, jak to ma wyglądać w Kościele. I to zalecenie jest, do tego się będzie odwoływał katechizm, dokumenty Kościoła, ten współczesny katechizm również. Kontekst jest taki, że dwóch synów Zebedeusza, Jan i Jakub, przychodzą do Jezusa i mówią, słuchaj, my byśmy chcieli mieć miejsca, wiesz, po twojej lewej i prawej. Nie? I to w zależności od Ewangelii jest albo w twojej chwale, albo w twoim królestwie. Chcielibyśmy być twoimi ministrami. Nie? Na co inni się oburzają. Jak w ogóle mogą coś takiego mówić? W jednej Ewangelii jest, że matka prosi o to, by za swoich synów, tak jakby sami nie mogli poprosić. A Jezus mówi tak. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. No, wiemy to, to się nie zmieniło. Tak? Nie chodzi tylko o rządzących, o polityków, ale tam, nie wiem, szefów w firmie. Pewnie tutaj część jest z was też menadżerami, szefami, nie? Też dajecie odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. zwołuje, daje im zadania, posługi, wysyła ich w konkretnych celach, w różne miejsca i mówi, jak mają wyglądać relacje w tej wspólnocie, którą on zakłada. Nie tak, jak normalnie w świecie. Także ten, kto jest wyżej w hierarchii, daje odczuć swoją władzę. Tak nie powinno być. Według Jezusa. Nikt tego nie odwołał przez 2000 lat. Nowy Testament też w ogóle nie zna słowa hierarchia. Nie dlatego, że autorzy nie znają tego słowa, ale w Nowym Testamencie nie używają słów na przykład urząd hierarchiczny, się pojawia później. A to słownictwo jest w tym czasie. Jest wiele słów, które można było użyć, opisując to, co robią apostołowie. Nowy Testament używa innego słowa. Diakonia, służba. To się odnosi do apostołów, ale to się też odnosi do ich następców. To się odnosi do współpracowników apostołów. Nie, że są urzędnikami, ale że służą. To się cały czas pojawia. Chrystus gromadzi uczniów, posyła apostołów, wysyła jeszcze uczniów innych, którzy idą przed nim do wiosek, do miast, by przygotować, zawiadomić tych mieszkańców, że Jezus tam chce przyjść. Po wniebowstąpieniu, po śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu, Kościół się rozwija, również liczebnie. Także w wymiarze strukturalnym, powiedzielibyśmy. Na początku nie ma z tym problemu. Są apostołowie. Ich autorytet jest tak wielki, że tam kwestia jakiejś hierarchii w ogóle nie jest na porządku dziennym rozpatrywana. Wiadomo, że to są apostołowie, to są uczniowie, których osobiście wybrał Jezus Chrystus. Między nimi różnie się układa, co w dziejach można poczytać. Czasami mają do siebie pretensje, mają pewne różne wizje. Jeden taki, drugi taki. Część wynika prawdopodobnie z urzędu. Na przykład, powiedzmy, lekka kłótnia Pawła i Piotra być może wynika z tego, że Piotr i jego następcy jako swoją posługę widzą bycie w posłudze jednania. Tak? No i Piotr bardzo tak zachowawczo się zachowuje wobec chrześcijan, którzy przyszli z judaizmu. Paweł bardziej radykalnie. Być może to wynika z lęku, niektórzy mówią, Piotr się bał, a być może nie. Być może on tak postrzega swoją posługę. Oni byli różni. Natomiast już w Nowym Testamencie, w listach, w dziejach apostolskich widzimy, że apostołowie chcą mieć współpracowników, nie załatwiają wszystkiego sami. Tak? Nie robią tej pomyłki, co Mojżesz zrobił. Jeżeli pamiętacie w Starym Testamencie, on sam rozsądzał, aż jego teściu powiedział, słuchaj, weź znajdź sobie ludzi do pomocy. Nie? To bardzo mi się spodobało to, co chcemy, żeby Andrzej trochę odpoczął. Nie? I tutaj ktoś weźmie to, ktoś weźmie to. Bardzo zdrowe podejście. Nie? I apostołowie od początku mają to zdrowe podejście. I w liście do Koryntian na przykład wśród struktury Kościoła wymienia się na pierwszym miejscu oczywiście apostołów, ale później proroków, nauczycieli, innych posługujących różnymi charyzmatami, różnymi darami. W innym miejscu, w dziejach, w liście do Efezjan, obok apostołów wymienia się też pasterzy. To jest taki ogólny termin, który używamy do biskupów, do księży, prezbiterów. Struktura Kościoła zaczyna się rozrastać, zaczynają się problemy. Tak? Gdy w Kościele były niepokoje, 12 ustanawia 7. Tak? Część tradycji upatruje w tym pojawienie się diakonów. Część egzegetów mówi, że to jest być może to są początki diakonatu, ale prawdopodobnie to byli przełożeni tych wspólnot wywodzących się z Greków. Apostołowie sami się też tym już nie zajmowali. Też to nie ograniczało się tylko do posługi stołu. Tych 7 głosiło, chrzcili, katechizowali. Widzimy, że Paweł również ustanawia starszych. Przechodzi do jakiegoś miasta, głosi, zakłada kościół lokalny i ustanawia starszych prezbiteroi, prezbiterów, współczesnym językiem byśmy powiedzieli, W liście do Filipian pisze o biskupach i diakonach. To są początki Kościoła, apostołowie jeszcze żyją. To nie jest tak, że hierarchia została tam później wymyślona. Chociaż, jak mówiłem, nie używa się tego słowa. Ale są pewne posługi. Mamy biskupów, starszych, prezbiterów, mamy diakonów. Gdy Paweł jest przekonany, że zbliża się jego śmierć, wzywa do Miletu starszych i mówi do nich, zamiennie stosując słowa biskup i prezbiter. To, czyli widzimy, że pewne nazewnictwo już jest, pewne posługi już są, ale jeszcze to jest nieukształtowane. I czasami pojawia się taka pokusa, że no sięgnijmy do Pisma Świętego i zróbmy tak, jak wtedy było. To był złoty wiek Kościoła. No, nigdy nie było złotego wieku Kościoła. A i tam się sprzeczali. Jak nawet wziąć od początku. Przychodzi Jezus, zakłada pierwsze seminarium. Prawie wszyscy się go zaparli, jeden się powiesił. Nie był złoty wiek Kościoła. A Jezus był tu na wyciągnięcie ręki. Później oni są prześladowani. No fajnie, dzisiaj wspominamy męczenników, wtedy też wielu oddało życie, ale wielu się zaparło. Później mamy zmianę polityczną i do Kościoła przystępują ci, którzy mają szansę na urzędy, na zaszczyty, na dobrą pracę. To był złoty wiek Kościoła. Ale taka pokusa się może pojawić. O, wtedy to było. Na przykład w niektórych wspólnotach, nie mówię, że tu, ale jak to pojawia, tak był Kościół charyzmatyczny. To byli charyzmatycy. Nie było jeszcze tej złej hierarchii. Nie ma takiego momentu. Nie ma takiego momentu. Okej, ta struktura się tworzy, jasne, to jest początek, ale uważajcie na takie pokusy. Nie? A to pragnienie, które w nas jest, byśmy chcieli, żeby ten Kościół był takim rajem na ziemi. To jest dobre pragnienie. Ale ono kierujemy czasami w nieodpowiednią stronę. Nie ku przeszłości, ale ku przyszłości. Ku Królestwu Bożemu. I to są dobre pragnienia. Żeby te relacje były między nami inne. Między duchowieństwem a świeckimi. Między duchownymi między sobą. To są świetne pragnienia, Boże pragnienia. Tylko nie dajcie się zwieść i kierować te myśli tylko do przeszłości. Nie? Nie znajdziecie takiego momentu. Są takie miejsca, gdzie o super, dogadywali się. Ale kierujmy to ku przyszłości, ku temu, co Pan Bóg zamierzył. Odkrywajmy, co zamierzył. Wczoraj też siostra Joanna to jakoś tak krótko rzuciła takie wyrażenie instatu vie, chyba nie tłumacząc, w samochodzie to było źle słychać. Instatu vie to jest, w katechizmie możecie przeczytać, że każdy człowiek, każdy z was jest stworzony w sposób świetny, genialny, ale instatu vie, to znaczy w stanie drogi. Każdy z nas taki jest. Pan Bóg nas stwarzając wie, jakimi genialnymi jesteśmy w Jego zamierzeniu, ale stwarza w stanie drogi. Jeszcze, katechizm to tak nazywa, człowiek wyszedł z rąk Stwórcy niedokończony. Albo w niektórych tłumaczeniach, że Pan Bóg nas nie wykończył. Chwała Bogu. Ale taki też jest Kościół. Mówimy w tym tygodniu o Kościele. Były to obrazy Kościoła. Są w nas pragnienia, żeby Kościół był właśnie rzeczywiście takim domem, tak, w którym każdy się czuje dobrze, ale to jest nadal instatu vie. Tak jak musimy być wyrozumiali względem siebie, naszych bliskich, tak i względem Kościoła jako wspólnoty. To się dopiero tworzy. I to, co teraz przedstawię, to jest właśnie taki rozwój pokazujący na tym, że Kościół jest w stanie drogi. Próbujemy odkryć, do czego Pan Bóg nas prowadzi. Na przestrzeni 2000 lat na różne rzeczy kładziono akcenty. Na bardzo różne. Tak? Teraz jakby wracamy do tej myśli o synodalności. Tak? Syn chodzi, wspólna droga, idziemy wspólnie. Okej, ale wiele wieków tak było, że wiadomo, że to duchowny nauczał, świecki siedział, słuchał i miał być posłuszny. Różnie te akcenty były rozłożone. Co widzimy? Być może niektórzy tak to interpretują, że ci prezbiterzy i biskupi to jest pewna kalka z synagogi. No bo apostołowie są Żydami. Widzą, że w sumie synagogi dobrze funkcjonują, a tam jest rada starszych, jest przełożony synagogi. Skoro u nich to działa, zróbmy to też u nas. I tu pojawia się pierwsza różnica, to jest taka, że prawie od razu w kościele te posługi biskupa, czyli nadzorcy, tego, który pilnuje, i prezbitera, czyli starszego, i prawdopodobnie diakonów, wiążą się z tym, że ten urząd jest przekazywany przez włożenie rąk. Jest sakramentalny. Oni nie mają jeszcze świadomości sakramentów, tak? Sakramentologia jeszcze się nie rozwinęła, teologom jeszcze nie zapłacono, więc nie myśleli nad tym. Kościół to dopiero odkrywa. Natomiast w kościele rzeczywiście te posługi, te trzy, biskupa, prezbitera, diakona, wiążą się z sakramentem święceń. To jest zasadnicza różnica. Na co to wskazuje? To wskazuje, że to nie jest tylko funkcja administracyjna. W synagodze przełożony nie musiał być kapłanem. To była inna funkcja. Zresztą ofiary mogli składać to w Jerozolimie. To trzeba było drołować czasami kilkaset kilometrów, nie? Z synagogi. Tu jest różnica. Apostołowie też mają świadomość, że ich posługa jest niezbędna do funkcjonowania Kościoła. Tak sobie Pan Bóg wymyślił, wybrał tych 12, posyła ich, by Kościół wzrastał, no ale oni są realistami. Długo nie pociągną. I są wskazania wprost, by po ich odejściu byli wyznaczani następcy. Oni sami wyznaczali sobie współpracowników, tak? Paweł ustanawiał starszych. Paweł mówi w Milecie, by do tych prezbiteroi, episkopoi, czyli biskupów i prezbiterów, jeszcze wtedy niezdefiniowanych, mówi, po moim odejściu paście to stado, po moim odejściu. Wam to przekazuję. Do Tymoteusza i Tytusa nakazuje wprost, wysyłając ich w różne miejsca, aby przekazywali swoją posługę przez nałożenie rąk. Piotr, apostoł w pierwszym liście, zwraca się do starszych, by paśli stado Boże jako żywe przykłady dla stada. Czyli apostołowie mają głęboką świadomość potrzeby tej posługi, którą pełnią i mówią, my mamy współpracowników, ale też chcemy, żeby byli nasi następcy. To jest, ciągle jesteśmy na etapie Kościoła pierwotnego, czasów apostolskich. W liście do Tytusa święty Paweł pisze tak. Po co zostawił go na Krecie? Po to, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Po to tam jesteś. Tak? Oczywiście tam też są te wskazania, że ma nim, tym starszym ma być mąż jednej żony. Tak? To wiemy, że tak to widzę tu uśmieszki. Nie? To od razu jakby rozbrojmy temat na początku, nie zostawiamy to na pytania. Różnie można interpretować ten tekst, że mąż jednej żony. Po pierwsze, to nie jest wymóg konieczny, by ktoś był biskupem czy diakonem, żeby miał żonę. To tak nie jest sformułowane. Tak? I nigdy tak nie było. Interpretacji są dwie. Pierwsza jest taka, że no w kościele różnie się działo. Wielożeństwo też jeszcze było praktykowane. Więc Paweł pisze, no to przynajmniej niech ten biskup ma tylko jedną żonę, niech się nie pięć. Nie? Inna interpretacja też jest taka, zwłaszcza do biskupów, że jeżeli żona mu zmarła, to niech się już nie żeni, bo on będzie zaślubiony temu kościołowi. Tak? No więc to jakby tam te uśmieszki a propos tego, że biskup mąż jednej żony, to jak ktoś sobie będzie chciał dopytać, to jeszcze później na końcu. Co jest konieczne według Pawła? To może być, musi być człowiek gościnny, miłujący dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, przestrzegający niezawodnej wykładni nauki. Po co te wszystkie cechy ma mieć duchowny? Aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Po to ma być normalny człowiek, tak? Żeby mógł normalnie upominać. I ludzie się nie odwracali od tego. Paweł jest realistą, widzi to od początku. W liście do Tymoteusza mamy też również o tym, że ma być trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, by dobrze wychowywał swoje dzieci. Bo jak Paweł mówi, jeżeli własne nie wychował, to jak on się Kościołem zajmie? Do diakonów to samo. Po co mają być w Kościele pasterze? W liście do Efezjan święty Paweł pisze tak. Że Chrystus ustanowił apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. Po co? Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Pierwszy fragment macie na tym plakacie, na to spotkanie z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Czyli on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Innych, nie tych samych. Potrzebujemy siebie nawzajem. O tym wczoraj było. Tak? Ciało ma różne narządy, potrzebujemy siebie nawzajem. Po co ustanawia tych niektórych apostołami, pasterzami? Dla przysposobienia świętych, czyli wszystkich wierzących, do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Po co są duchowni? Po to, by wszyscy wierzący, ponieważ wszyscy jesteśmy in statu vie, w stanie drogi, doszliśmy do pełni Chrystusa. Po to są, po to jesteśmy. Tak, jeżeli ktoś nie był na mszy, jestem diakonem stałym, mam pierwszy stopień święceń. Jakoś z tym trzeba żyć. Taki jest cel tych różnorodnych posług. Dla was, nie dla siebie. A więc co jest istotne, jeżeli chodzi o te czasy apostolskie? Mamy 3 stopnie posługi, już poświadczone w Piśmie Świętym. Nie jest późniejszy wymysł. Okej, to jeszcze jest nieprecyzyjnie ujęte, ale to było przyjęte od razu przez cały Kościół. I czasami pojawiały się takie rozważania, ale czemu w sumie? Być może to jest tak zgodne z naturą Kościoła, że zostało przyjęte we wszystkich wspólnotach. Różnie to było wprowadzane, tak? Czasami są wspólnoty, w których nie ma biskupa, tak? To mamy też w pierwszych wiekach jeszcze. Czasami jest tak, że tam prezbiterzy nie są wspominani, czasami diakoni, nie szkodzi. Ale gdzieś ta struktura jest w zalążku od początku. Co jest też wspólne? Przez nałożenie rąk. Nie tylko z wyboru. Jasne, że tam na biskupów to wybierała wspólnota sobie. Ten będzie biskupem. Bo on jest prawnikiem, ma winnicę, nie trzeba będzie go utrzymywać. Ale on nie zostawał biskupem z wyboru, tylko inni biskupi musieli nałożyć na niego ręce. Jest ten element naturalny wyboru. Różne są predyspozycje, tak? Ktoś jest lepszym dyplomatą, ktoś jest gorszym. Ale to nie działo się tylko na zasadzie demokracji. W czasach ojców Kościoła Ignacy Antiocheński na przykład pisze tak. Starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga, prezbiterów zastępujących Radę Apostołów i moich najdroższych diakonów mających udział w posłudze Jezusa Chrystusa. Pod koniec II wieku Ireneusz z Lyonu ustala pewną regułę wiary. Ona później będzie ważna przez 2000 lat tak naprawdę, pewnie do końca Kościoła. Pojawiają się różne herezje, jest gnoza i wyznawcy tego prądu mówią, my mamy poznanie, pewną wiedzę tajemną. A Ireneusz z Lyonu w swojej prostocie mówi tak, okej, to co ja głoszę, otrzymałem od tego biskupa. Ten otrzymał od tego, a tamtego wyświęcił ten i ten apostoł. A ty to skąd masz? I to jest bardzo istotne, po co jest Kościół hierarchiczny? Właśnie po to, że jest, teraz to nazywamy sukcesja apostolska. Ale to już jest drugi wiek. Apostołowie przed chwilą żyli. A Ireneusz już to załapał. Jeżeli pojawiają się ludzie, którzy głoszą dziwne rzeczy, to podobno w przyszłym miesiącu będziecie mieli, tak, spotkanie o dziwnych rzeczach na YouTubie, to biskupi mogą się powiedzieć, ja otrzymałem to od tego biskupa. Ten otrzymał. I tak aż do czasów apostolskich. A apostołów powołał Jezus. I to był argument, między innymi po co jest hierarchia. Zaczyna się to zmieniać. Kościół przestaje być prześladowany. I w Imperium Rzymskim, w niektórych niektórych regionach. Święcenia wiązały się z pewnymi przywilejami. Biskup zostawał urzędnikiem cesarstwa, z tym się wiązał awans do wyższej klasy społecznej. Przeskakując dalej, tych nadużyć już było tyle, że jeden taki mnich augustiański, Marcin Luther, pewnie słyszeliście, się zbuntował. Mówi, nie, odrzucamy to. To jest złe. Tylko jeżeli poczytacie jego pisma, ale też innych ojców reformacji, on nie odrzuca hierarchii. On odrzuca kapłaństwo. Oni mieli przekonanie, że na prezbiterów ordynować powinna wspólnota i biskup. Tylko że żaden biskup nie chciał u nich ordynować prezbiterów. No więc Luther uznał, no to wystarczy wspólnota. Nie? Ale gdzieś pierwotnie, oni po prostu odrzucili wiarę w to, że Eucharystia jest rzeczywistym uobecnieniem ofiary Chrystusa. Że prezbiterzy, biskupi są kapłanami. Nie hierarchię jako hierarchię. Ale ponieważ on odrzuca kapłaństwo, to służebne, no to my, Kościół katolicki, wynosi kapłanów właściwie do roli półbogów. Te teksty, które się tam zaczynają pojawiać, to bogowie zeszli na ziemię. To jest reakcja na reformację. Tak? Oczywiście dzięki temu odkryliśmy też, że nie da się tego ukryć, jakby godność kapłańską. To człowiek, jaką władzę, trudne słowo, ale to wiąże się z hierarchią, daje Bóg człowiekowi. Tak? To jest ogromny zaszczyt, przywilej, jest tym godność. Jasne. Nie? Wszystko prawda. Jeżeli ciągle pozostajemy przy tym wyzwaniu Jezusa, nie tak będzie między wami. Natomiast to był taki czas, że pojawiają się różne trudne słowa, na przykład synekura, tak? Czyli sine bez, kura opieki, czyli pojawiają się takie parafie na przykład, albo biskupstwa, które nie wiążą się z żadną pracą, bo na przykład biskup za łapówki dostaje tą diecezję, za duże łapówki, i sobie mieszka w kurorcie, ale czerpie z diecezji dochody. Nie? To na to też Luther zareagował. Nepotyzm się szerzy. Nie no. Będę księdzem jak mój tata, jak mój dziadek, jak mój pradziadek. I najlepiej w tej dobrze płatnej posadzie. A to były te patologie, to nie ma co oszukiwać się. Natomiast wydaje mi się, że też dzięki reformacji jednak odkryliśmy, jak dużą godność ma kapłaństwo. Tak? Łatwo mi to mówić, ja nie jestem kapłanem. Tak? Teraz sobie powiem o tych stopniach święceń. Diakon nie jest kapłanem. Jakby ktoś miał wątpliwości. Okej. Okay. Pomijmy ten rozwój rozważania teologiczne o istocie biskupstwa, prezbitera, też o zamęcie, jaki powstał po II Soborze Watykańskim, gdzie część prezbiterów jakby utraciła swoją tożsamość. W tym sensie, że Sobór Watykański II podniósł na nowo kwestię powszechnego kapłaństwa chrzcielnego, wszystkich. Nie? Wszyscy mamy udział w kapłaństwie Chrystusa, wszyscy. Ale część w inny sposób, hierarchiczny, służebny. Natomiast to sobie pomijmy, co teraz mówi katechizm, jeżeli chodzi o współczesne. Ta niebieska książka rzadko czytana, a warto tam zajrzeć. Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. I to wydaje mi się, że dobrze przedstawiłem, tak? Nie myśmy sobie to wymyślili. On powołuje. To jest jego wolna decyzja. To jest sprawa między nim a człowiekiem, którego powołuje. I to jest istota też. Jeżeli to umyka, jeżeli powołany przestaje być z Chrystusem, to nawet jeżeli robi różne rzeczy, bo jest posłany, to gdzieś traci tą istotę. Tak? Chrystus powołał po to, by byli z nim i by mógł ich wysyłać. Katechizm jeszcze raz to podkreśla, że po to są, by mieć na celu dobro całego ciała, całego Kościoła. Służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z ludu Bożego, osiągnęli zbawienie. Mówiliśmy o tym. są potrzebni dlatego, że nikt, żadna pojedyncza osoba, ani żadna wspólnota nie może sama sobie głosić Ewangelii. Tak? Są potrzebni ludzie posłani do tego. Katechizm dużo mówi o tym służebnym charakterze. Jak obecnie prezentuje się hierarchia? Mamy kolegium biskupów, czyli taką wspólnotę biskupów. Jest jego głowa, czyli papież. Ale to jest też biskup, tylko że biskup Rzymu. Jest na stolicy apostolskiej w Rzymie. Mówimy, że to jest primus inter pares, pierwszy wśród równych. Katechizm mówi tak. Z ustanowienia pańskiego święty Piotr i reszta apostołów stanowią jedno kolegium apostolskie. W podobny sposób biskup rzymski, następca Piotra i biskupi pozostają we wzajemnej łączności. Podobnie. Nie to samo. Tam teologowie się niektórzy sprzeczają, tak czy tam, ale zostawmy teologu spokojnie. Kościół stoi na stanowisku, nasz Kościół katolicki, że Chrystus ustanowił Piotra pasterzem całej trzody, wszystkich chrześcijan. Stąd też troska papieża o tych, którzy wierzą troszeczkę inaczej i go nie uznają. Ale gdzieś tą troskę on nosi w sobie. Stąd różne inicjatywy ekumeniczne i tak dalej. Trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak i rzeszy wiernych jest kto? Piotr. To też jest od początku. Jeżeli jest konflikt między biskupami, w pierwotnym kościele odwołują się do biskupa Rzymu. Oczywiście on im tam, to raczej tak nie było, że wyznaczał biskupów jak chciał, ale nawet obecnie to tak nie do końca jest, nie? Że to jednak nie zna wszystkich. Prezentują kilka kandydatów. Jeżeli chodzi o kolegium biskupów, to władzę posiada jedynie wtedy, gdy się je bierze łącznie z biskupem Rzymu, następcą świętego Piotra. Czyli nie może być taka sytuacja, że sobie biskupi jakiegoś państwa, jakiejś konferencji episkopa, to sobie coś tam uradzą, ale bez jedności z Piotrem. Tracą jakby ten autorytet. Trzy misje, jakie są do biskupu przypisane przede wszystkim, i katechizm w dużej mierze zajmuje się biskupami, ale tak naprawdę odnoszą się do, w sposób specyficzny do prezbiterów i do diakonów. Misja nauczania. Mają przede wszystkim obowiązek głoszenia Ewangelii Bożej, nie administracji. Obowiązek głoszenia. Po to Chrystus powoływał, po to wysyłał, by głosić Ewangelię. Nie tylko na misjach, że ewangelizacja poza granicami Kościoła, ale też wewnątrz Kościoła. Każdy z nas tego potrzebuje, nawrócenia. Dla zachowania Kościoła w czystości wiary sam Chrystus zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swej nieomylności. Co to znaczy? To się dotyczy nas wszystkich, ludu Bożego. Lud Boży nie może zbłądzić, bo jest w nas Duch Święty. W sposób szczególny to dotyczy papieża, gdy jako głowa Kościoła, jego najwyższy pasterz w sprawie wiary i moralności coś wyrokuje, to jest nieomylny. Nie w sprawie pogody, nie w sprawie polityki, w sprawie wiary i moralności. Dzięki temu, że jest Duch Święty obecny w Kościele. Teraz kwestia nauczania. Czemu to jest ważne w ogóle dla całego Kościoła? Dlatego, że każdy z was ma jakieś doświadczenie swojej relacji z Chrystusem. Każdy. Jakieś. Tam w sensie albo w sposób arystotelesowski, czyli że tam na przykład gitara jest w relacji do tej ściany, no bo jest w jakiejś tam odległości i tak dalej. Albo w takiej bezpośredniej więzi, nie? W jakiejś relacji jesteśmy. Mamy różne doświadczenie. I teraz ważne jest, żeby zobiektywizować to doświadczenie. Bo to nie jest tak, że Pan mi powiedział na modlitwie i to no, Pan mi powiedział, no to jest absolutna prawda. Niekoniecznie. Święty Jan od Krzyża na to zwracał uwagę. Człowiek mówi do siebie na modlitwie, a później mówi, Pan mi powiedział. I teraz ta rzeczywistość obiektywizująca to jest właśnie to nauczanie Kościoła. Czyli jeżeli jesteś w małżeństwie, a Pan ci powiedział na modlitwie, że ta kobieta jest super w ogóle, ta sąsiadka, nie? I w ogóle poligamia nie jest zła. Nie jesteś biskupem, nie musisz być mężem jednej żony. To Kościół ci zobiektywizuje twoje doświadczenie. Dzięki temu, że jest ta ciągłość nauczania, nie? To jest bardzo istotne w życiu codziennym. To jest bardzo istotne w życiu codziennym. Nie? Coś, ktoś, kto zobiektywizuje nasze doświadczenie. Misja uświęcania. Tak? Duchowni są szafarzami łaski Bożej. Co znaczy szafarzem? Nie wytwórcami. Tak? Nie? To, co ksiądz Porosło w tej konferencji. W ogóle zachęcam do przejrzenia tej konferencji, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Naprawdę, co Andrzej mówił. To dobry materiał. Nie diakoni, nie? Prezbiterzy i biskupi nie tworzą Chrystusa tam na ołtarzu. Nie? Są szafarzami pewnej łaski. Pan Bóg to daje. Potrzebujemy tego. Tak? Jeżeli mamy dochodzić do pełni człowieczeństwa w Chrystusie, potrzebujemy tej posługi uświęcania. Misja rządzenia, no to z tym jest najtrudniej, wiadomo. Katechizm mówi tak, że dobry pasterz powinien być wzorem i formą misji pasterskiej biskupa, ale w ogóle duchownych, tak? Z więzi z nim uczymy się, jak pasterzować, tak? I tak jak ta misja uświęcania, no to znowu mamy 3 stopnie święceń, biskup, prezbiter, diakon. Biskup może wszystko, również święcić. Prezbiter może wszystko, ale nie święcić. Chyba, że są wyjątki. W historii Kościoła były takie momenty i miejsca. Diakon też może wszystko, ale nie może święcić, odprawiać Eucharystii i spowiadać. Niewiele może. Można spojrzeć w ten sposób na hierarchię. Nie? Ale można spojrzeć, tak sobie przygotowując się do tej konferencji, myślałem, a można spojrzeć inaczej. Wszyscy, którzy są w hierarchii Kościoła, wszyscy duchowni, najpierw byli diakonami. To jest pierwszy stopień, który przyjmują do służby. Niektórzy później sprawują Eucharystię. Niektórzy zostają biskupami, są odpowiedzialni za większy obszar Kościoła. A pierwotnie nikt im tych święceń diakonatu nie cofał. Można spojrzeć i tak, i tak. Z tym spojrzeniem od góry było pewne niebezpieczeństwo w Kościele. To był taki okres, gdy uważano, że pełnia władzy, to wiadomo, że jest papież i on deleguje tam biskupom co nieco. To Kościół nie stoi na takim stanowisku od pewnego czasu. Biskupi mają władzę własną. Sprawują w jedności z Rzymem, z papieżem, jasne. To jest ich władza własna. Nie są oddelegowani przez papieża wyłącznie. Okej, i teraz jest taka książka. Nie jest jakimś tam super trudnym językiem napisane, super łatwym też. Jest taki autor, był Yves Congar, i on napisał książkę Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Bardzo fajna. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to jest to dosyć ciekawe. I on mówi o pewnych nadużyciach. No bo tutaj przedstawiliśmy fajny obraz, nie? Jest pewna społeczność, uporządkowana, wszystko działa super. I on mówi tak, że w tych trzech wymiarach może dojść do pewnych nadużyć, do pewnych nieporozumień. W tych aktach uświęcających, aktach kapłańskich, ponieważ to są w większości sakramenty, to istoty to nie rusza. Czyli nawet jeżeli ksiądz, nie wiem, odprawia Eucharystię, ma wątpliwości, czy Bóg istnieje, każdemu się zdarza czasami wątpić. Nie widać go. Może się akurat być echo w eterze i się nie odzywa. Różnie może być, nie? To nawet jeżeli ma wątpliwości, to jest sakrament. Nie zależy od jego wiary. Więc w tym porządku sakramentalnym trudno o nadużycie. Można się wysilić, ludzie są kreatywni. Ale gdzie jest problemem? Kościół się tworzy na liturgii. I teraz jeżeli widzimy, że on sprawuje, on, diakon na przykład, tak? Ponad 20 dzieci ochrzciłem, jeżeli chrzest jest poza mszą świętą, no to czemu nie? I mam świadomość, że ja mogę w taki sposób to zrobić. Nawet ta rodzina będzie wiedziała, no to taki tam rytualik i nikogo to nie dotyka. To ma znaczenie. Czy tworzymy wspólnotę na liturgii, czy nie? To zależy od postawy duchownego. Może tu dojść do pewnych nadużyć. Congar mówi, że w tych aktach nauczania, okej, Kościół jest nieumylny, jest zmysł wiary w ludzie Bożym. Wszystko jest fajnie, nie? Ale wierzymy w ustawiczne kierownictwo Ducha Świętego nad Kościołem. A to kierownictwo nie wyklucza poszczególnych uchybień. Nie zawsze też kompensuje ograniczenia i niewiedzę ludzi Kościoła. Dla mnie osobiście, ponieważ jako diakon muszę, właściwie chcę i cieszę się z tego, odmawiam liturgię godzin, to zawsze mnie rusza, jak jest wspomnienie doktora Kościoła I wiucznie jest takie czytanie z Księgi Mądrości: rzetelnie poznałem mądrość, bez zazdrości przekazuję. To zawsze nie mam wątpliwości, bez zazdrości przekazuję. Ale jak czytam o to, rzetelnie poznałem mądrość, to po prostu Boże. Nie? Ale to jest do każdego duchownego. Rzetelnie poznali. No, różnie bywa ze studiami. Akty rządzenia. Kongar mówi tak. Tu szczególnie widać całe ryzyko, którego podjął się Bóg. Bo Pan Bóg podejmuje ryzyko współpracy z człowiekiem. W Piśmie Świętym jest świetne słowo, które bardzo lubi, synergia. Że wspólne dzieło. Ktoś tam jest zafascynowany, nie wiem, fizyką, farmakologią. Synergia to jest tak, że 2 plus 2 równa się więcej niż 4. Że jak podać jeden lek i drugi lek, siła działania tego jest 1, siła działania tego jest 1, ale jak podać je razem, to będzie 5. I to jest współdziałanie człowieka z Bogiem. Sam mogę coś tam podziubać, Pan Bóg może odwalić całą robotę sam, to jasne, ale zaprasza do współpracy. To jest genialne słowo, synergia. Ale tu jest ryzyko, że po stronie Pana Boga wszystko jest okej. On chce, by były te posługi biskupa, prezbitera, diakona, ale po stronach ludzi to tak różnie bywa. I Kongar cytuje takiego teologa Emila Mersza. I to będzie takie podsumowanie, skąd różne problemy w naszym podejściu do hierarchii. Nie z łaski, łaska nie nawala. Mersz pisze tak. Wszędzie, gdzie tylko człowiek działa jako człowiek, we wszystkim, co robią chrześcijanie, nawet ci najlepsi, we wszystkim, co robią zwierzchnicy Kościoła, nawet najwyżsi, ludzka słabość, ludzka złośliwość i ludzkie ślady ludzkich grzechów nieuchronnie i często dają znać o sobie. Gdyby tak nie było, to znaczy, że to są święci na moment przed śmiercią. To dotyczy również świętych biskupów, prezbiterów, diakonów, wszystkich chrześcijan. Tak? Tacy jesteśmy, taka jest kondycja. To jest, takie ryzyko podjął Pan Bóg. Zaprasza do współpracy ludzi. Jest za 10. No, tam zostało 10 stron, ale to pytania. Nie, dawajcie, jeżeli ktoś coś ma, to... No co nie, co znam. Znaczy w ramach studiów musiałem przeczytać, bo to każdy musiał. Nie pamiętam z głowy, co jest w 18 rozdziale, to nie jestem biblistą. Jakby jednym zdaniem? Nie, jak czytać, to nie. To nie ma czasu. Ale możemy później porozmawiać. Bo chętnie zobaczę, co jest w 18 rozdziale. Ja doktorat pisałem z dogmatyki, to na moje usprawiedliwienie. No, to z siostrą wczoraj trzeba było biblijnych. Okej. Okay. Bo ja jeszcze mam kilka stron.
Ja chciałem się zapytać, co to jest droga synodalna? Bo ostatnio mówi się o tym, że Niemcy, Kościół niemiecki wkracza na drogę synodalną. Co to właściwie oznacza?
Okej. Okay. Synodalność to jest takie ujęcie pewnego procesu dochodzenia do decyzji w Kościele. On jest od początku w Kościele. Jak weźmiemy, nazywane to pierwszym soborem jerozolimskim, spotykają się apostołowie, uczniowie i decydują, jakie warunki powinni spełnić poganie, że dołączyli do Kościoła. Czyli, że nie muszą się obrzezać i przyjmować prawa mojżeszowego itd. I to jest synodalność. Oni wspólnie decydują. Tam duchowieństwa było mniej niż 10% na tym spotkaniu. Naprawdę. Bo diakoni byli apostołowie, cześć. I oni byli w mniejszości. Większość to byli świeccy, według naszych tych kategorii. Nie? Ten podział na duchownych i świeckich, on się różnie kształtował na przestrzeni wieków. Nie? Kiedyś nie przez święcenia się wchodziło do stanu duchownego, tylko przez tonsurę. Zaczął sobie głowę sobie wygolić. Już był duchowny. Nie? Niższy stopniem, ale zawsze. Nie? Teraz to jest powiązanie ściśle ze święceniami, sakramentem. Natomiast ta synodalność, idea jest super, tak? Współdecydujemy. I tak decyzje podejmują biskupi, to jest ich funkcja w Kościele. ale wysłuchują innych. Tak? Wspólnie radzimy. Księża, duchowni często nie mają, znaczy mają bogate doświadczenie zapośredniczone, na przykład przez konfesjonały i przez kierownictwo, ale w pewnych kwestiach nie mają własnego, który świeccy mają. To mogą dużo wnieść. Współdecydujemy o Kościele w taki sposób. Natomiast to, co w Niemczech jest, to może doprowadzić do tego, że no robimy to wspólnie, ale właściwie pomijamy papieża. Nie? No my to sobie tak przegłosujemy, wybierzemy środowiska, które będą miały prawo głosu. Nie? Więc to jest coś innego, to jest to, co w Niemczech, a to coś innego, co od Rzymu jest zachęta. Nie wiem, czy to jest wystarczające. Dużo by o tym można było mówić, ale...
Ale trzeba rozróżnić synod od drogi synodalnej niemieckiej.
Tak,
to są dwie różne rzeczy. I to, co mówiłeś na początku, to takie pokazanie, że i tak to Ojciec Święty decyduje, papież decyduje i ma głos decydujący. Nie? I w tym momencie, jeżeli jakiś kościół stwierdzi, że wie lepiej, to już nie jest katolickie. Nie?
I to jest to ryzyko, które no, niektórzy upatrują w tej drodze synodalnej w Niemczech. Nie?
A ja mam takie pytanie o Eucharystię.
Tak.
Jak to było? Bo na początku apostołowie, a później oni jak gdyby przez nałożenie mianowali tych, którzy mogli Eucharystię na początku odprawiać.
Super pytanie. Kościół się zaczyna rozwijać pierwotnie w środowiskach miejskich. I mają swoich, jak już jest ustabilizowany, kto to jest prezbiter, kto to jest biskup, to wiadomo, że biskup to jest ten jeden w tej wspólnocie. I w listach pasterskich, jak prześledzimy listy pasterskie w Nowym Testamencie, to widać, że o prezbiterach mówi się w liczbie mnogiej, o biskupie pojedynczy. Jak piszą do jakiejś wspólnoty, to piszą do biskupa i prezbiterów, a nie do biskupów tej diecezji. Ja wiem, że teraz jest inaczej, nie? Ale to tam historycznie to wynika z różnych powodów, o których mogę później porozmawiać. Natomiast w momencie, jak chrześcijaństwo zaczyna się rozrastać, biskup zostaje w mieście, prezbiterzy idą też po wsiach, zakładają wspólnoty. Oni odkrywają, że rzeczywiście zaczynają bardziej akcentować to kapłaństwo. Były prawdopodobnie w niektórych wspólnotach próby, by diakoni też sprawowali Eucharystię. To było od razu ucięte, żeby była jasność. I dlatego od początku diakon nie może sprawować Eucharystii. Diakon może asystować, tak, to jest ważny, pokazuje Chrystusa sługę, powinien, różnie to w życiu bywa. Natomiast to była jasność, że kapłani, prezbiterzy i biskupi i obecne dokumenty Kościoła mówią też wyraźnie, diakoni święceni do posługi, nie do kapłaństwa. Tak?
Czy tego Kościół od początku pilnował?
Tak. Tak. Także to... Ja wiem, że się zdarzają tam sformułowania typu tam właśnie pierwszy stopień kapłaństwa to tam prezbiter, pierwszy stopień kapłaństwa, a drugi to biskup pełnia. Natomiast diakon nie jest kapłanem. Trzecie?
Miało ten podział na duchownych i świeckich, na życie konsekrowane i laikat, bo on generalnie współcześnie wydaje się być dużą przepaścią. Nie? I zastanawiam się, czy jego można jakoś biblijnie obronić. Nie?
Znaczy, chcesz mieć argumenty biblijne za tym, żeby obronić ten podział? Znaczy, to przepaść, czy...
Nie, żeby obronić ten podział na duchownych i świeckich, nie? Bo generalnie jednak ci prezbiterzy, oni ciągle byli częścią ludu, nie? I ciągle reprezentowali lud, podczas gdy w naszej mentalności dzisiaj jest ten podział, nie? I skąd on się bierze? I dlaczego my go mamy?
W ogóle w Kościele czy w Polsce? Bo tutaj... Kiedyś w Mediolanie poproszono mnie właśnie taką krótką prelekcję o... Oni próbowali właśnie zrozumieć, czemu u nas w Polsce jest taka wspólnota parafialne komórki ewangelizacyjne. Czemu jest tak, że jak proboszcza zmieniają, to upada? Czemu to wszystko wisi na kapłanie? I poprosili mnie, żebym tam 15 minut im to wytłumaczył. I jakby oprócz tego, że historycznie to tak wyszło, nie? Tutaj Luter kwestionuje sakramentalne kapłaństwo, sakrament Eucharystii, my odbijamy wahadło w drugą stronę, to się oddziela. Wcześniej już było to, że wybierano na biskupów, prezbiterów, na diakonów również tak naprawdę, bardziej zasobnych. Wiadomo, żeby ten diakon z Caritasu nie podkradał, tylko dokładał ze swojej kasy. To było bardzo praktyczne. To się rozjeżdżało powoli. W Polsce na to się nałożyła jeszcze jedna rzecz, czyli PRL. I w myśleniu Kościoła było często tak, nie możemy świeckich dopuścić do decydowania. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że mogą być TW. Okazało się, że różnie z tym bywa. W sensie mogą być współpracownikami również duchowni, chociaż to tam. A drugie, żeby obronić świeckich. Bo jeżeli on ma wpływ na decyzję, to zaraz do niego przyjdzie z urzędu. A on ma dzieci, on ma żonę. I to myślenie pokutuje dalej. Poza tym w samym nazewnictwie, tak, tutaj było o tym, że Kościół eklezja, tak, zwołanie, ekkalein. Wczoraj siostra mówiła eklezja tuteu, czyli Kościół, zwołanie Boże. Ale jest też takie sformułowanie eklezja kyriake, czyli Kościół należący do Pana. Bo nie wiem, czy zadaliście sobie pytanie, skąd te nazwy w ogóle Kościół? To eklezja, Kościół to w ogóle niepodobne, nie? W innych językach kirsze, church, ono z tego słowa kyriake, należące do Pana. Natomiast w Polsce słowo Kościół pochodzi od innego słowa, od castellum, twierdza, zamek. I niestety to w niektórych parafiach to nadal tak pokoduje. To jest twierdza, my jesteśmy tu, wy jesteście tam. Czy tego da się obronić? Jezus mówił, nie tak będzie między wami.
Takie pytanie. Na początku to ja rozumiem, że tak, oni sobie żyli chrześcijanie w świecie i zwoływali się na Eucharystię. No i ktoś był tym prezbiterem. Normalnie to on był, nie wiem, no, żył sobie, miał winnicę, ale w momencie zwołania, spotkania, on jak gdyby miał tą swoją funkcję, pełnił tą funkcję kapłańską, a potem się rozchodzili i żyli jak gdyby w świecie.
Nie tylko tak. Nie tylko tak, dlatego że mówiłem o tych trzech misjach, nie? Jest ta uświęcania, to jest sakramenty, jest misja nauczania, jest misja zarządzania też, nie? I to funkcjonowało nie tylko na Eucharystii, bo były wdowy na przykład. No ktoś musiał we wspólnocie wiedzieć, gdzie diakona wysłać, że tą kurę tej wdowie zaniósł, nie? Byli chorzy. Czymś charakterystycznym dla Kościoła od pierwszego wieku było troska o ubogich, tak? Ojcowie Kościoła mówią wprost, obojętność jest cechą pogan. Kościół się charakteryzował tym, że myśmy od początku troszczyli się o ubogich. I część osób przeszła na zawodowstwo. To znaczy, że tak Pan Bóg powoływał, że oni już przyjmowali to na stałe te posługi, nie dorywczo.
Tak.
Tak. Różnie w różnych wspólnotach to wyglądało. Często to były osoby bardzo majętne. Nie? I to też rodziło pewne później...
Częścią ich życia pracowali, na przykład mieli, nie wiem, byli tam szewcem, jakimś
krawcem. No, święty Paweł namioty
czy namioty, wyrabiał. Tak, ale tam jakiś część swojego dnia poświęcali na posługę, czy tam...
Niektórzy tak funkcjonowali.
Czyli jakieś tam dnie.
Niektórzy przez pewien czas tak funkcjonowali. Natomiast to nie była norma. Paweł też o tym pisze, nie, że jakby przez swoją posługę on zasługuje na utrzymanie, ale chce sam robić namioty, tak? Kościół był bardzo różnorodny i ta różnorodność jakby nie przeszkadzała jedności. 21. Bardzo dziękuję.